A dyfuzja, czyli proces wręcz odwrotny, czyli przenoszenie tegoż dobrobytu z punktów, z lokalizacji o bardzo wysokim wzroście na inne obszary. Te dwa zjawiska są przeciwstawne. Natomiast założenie często jest robione takie, że wzrost taki spolaryzowany, że wzrost zlokalizowany w wybranych jednostkach, w miastach na przykład, przyczyniać się będzie również do rozwoju innych obszarów i będzie takim motorem napędowym do rozwoju mniejszych jednostek, mniejszych miast czy otoczenia tychże miast, ich regionów. Obserwacja i praktyka pokazuje jednak, że ten proces dyfuzji nie zawsze zachodzi, że procesy polaryzacyjne są bardzo silne i nie zawsze ten drugi etap rozwoju, na którym bardzo zależy decydentom czy też osobom projektującym rozwój regionalny, do tej drugiej części nie dochodzi. I teraz ja chciałabym się spytać, z profesorem Mariuszem Radło rozmawiam nieprzypadkowo, ponieważ jest on również kierownikiem dużego projektu finansowanego przez NCBiR, a realizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Projekt ten ma na celu stworzenie takich instrumentów, stworzenie takich warunków, aby rozwój Mazowsza był bardziej zrównoważony przestrzennie. Chciałam się zatem zapytać, panie profesorze, o jakim instrumentarium dla wzmacniania tych procesów dyfuzyjnych możemy mówić? Jakie instrumenty istnieją, jakie mogą istnieć, które wydają się skuteczne, a które nie?
Dziękuję za to bardzo ciekawe pytanie. Ja zanim na nie odpowiem, jeszcze wspomnę o pewnym uwarunkowaniu, jakie mamy na Mazowszu. Tak? Mazowsze jest jednym z najbardziej takich spolaryzowanych regionów. Tak? Jest tam, mamy bardzo silnie rozwiniętą Warszawę, a także podregion warszawski zachodni, które ciągną gospodarkę województwa do góry. To średnie PKB w województwie mazowieckim już dawno przekroczyło średni poziom PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej. Sama Warszawa jest jednym z bogatszych regionów w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony to centrum w województwie mazowieckim otaczają dosyć słabo rozwinięte peryferia. Te podregiony w okolicach, nie wiem, Ostrołęki, Radomia, Płocka należą do jednych z biedniejszych w Polsce. Tak? W województwie mazowieckim jest 100 najbiedniejszych gmin w Polsce i to jest pewien paradoks, który widzimy, ale który wiąże się właśnie z tą polaryzacją. Tak? Kiedyś ukuto taką teorię, nasz model, który nazwano modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. On był poddany ogromnej krytyce. Opierał się on na pewnym przekonaniu, że jak będziemy wspierać rozwój tego centrum, no to te peryferia jakoś same zaczną je gonić, ale no tak się nie stało i te dysproporcje wcale nie maleją na Mazowszu, więc zaczęliśmy myśleć wspólnie z województwem mazowieckim, co zrobić, żeby przełamać te bariery wzrostu w innych regionach niż tylko w samym centrum. I jak pociągnąć wzrost gospodarczy w tych podregionach? I teraz przejdę do odpowiedzi. Ja z stylem profesorskim musiałem się wygadać, a teraz zacznę o konkretach. W naszym projekcie spojrzeliśmy na województwo mazowieckie z troszkę innej perspektywy, bo naszym zdaniem wzrost gospodarczy wiąże się z tym, żeby firmy się rozwijały, a żeby się rozwijały, to muszą mieć jakiś popyt. Tak? Więc patrzyliśmy na województwo mazowieckie jako pewien zbiór, w którym są przedsiębiorstwa włączone w takie regionalne, podregionalne łańcuchy wartości. Patrzyliśmy, kto od kogo kupuje i to, co zobaczyliśmy, dało taki bardzo ciekawy obraz funkcjonalny województwa, w którym ta Warszawa i okolice, szczególnie warszawski zachodni podregion, jest takim zwornikiem, który łączy całe województwo z gospodarką światową i też innymi województwami, bo tam jest ten przepływ, tam jest ogromne nagromadzenie przedsiębiorstw, ludzi, instytucji, które współpracują ze sobą i są w stanie się włączać w te globalne trochę łańcuchy wartości, ale z drugiej strony patrzyliśmy na to, jak podregiony są powiązane z tym centrum i tutaj już to ten związek taki popytowy nie był taki silny. Warszawa stanowi pewne źródło popytu dla firm z słabiej rozwiniętych podregionów, no ale to nie jest takie mocne. Dla wielu podregionów one bardziej często grawitują w stronę innych województw czy nawet krajów. Więc to jest taki jeden czynnik. To, co w naszym projekcie jeszcze zauważyliśmy, to jest to, że warto zwracać uwagę i próbować tworzyć takie ogniska wzrostu w ramach województwa, tak? Żeby patrzeć nie tylko przez pryzmat samej Warszawy, ale też patrzeć na to, że w tych podregionach są też miasta, w których są przedsiębiorstwa, które tworzą wartość dodaną, tworzą zatrudnienie, tworzą dobrobyt lokalnych społeczności i też włączają się w łańcuchy wartości. Mamy przykład takich outlierów, tak? takich satelit jak Płock z dużym przedsiębiorstwem włączonym w globalny łańcuch, ale to jeszcze nie jest takie źródło dla rozwoju całego podregionu. Ale mamy tutaj zauważyliśmy, to jest ten jeden czynnik, żeby lokalizować, identyfikować takie centra podregionalne i wspierać ich rozwój.
Ja może zapytam nie profesora, a eksperta. Jak to robić? W jaki sposób wspierać te lokalne centra? Również w jaki sposób je identyfikować? Tak? Skąd wiadomo, które miejscowości mają potencjał, czy które podregiony mają potencjał do tego, żeby stać się takim lokalnym centrum i przejąć trochę rolę tej spolaryzowanej Warszawy? To na przykładzie Mazowsza.
No tak, żeby zidentyfikować te centra podregionalne, trzeba troszkę policzyć, trochę pobawić się takimi wskaźnikami centralności, które oszacowaliśmy w ramach tego projektu i zidentyfikowaliśmy nie tylko te centra będące jakby stolicami podregionów, ale też takie bardziej ukryte ośrodki, w których skoncentrowane są pewne funkcje przyciągające i przedsiębiorstwa, i zatrudnienie, kapitał ludzki, więc nie jest to moment, żeby wchodzić w całą tę inżynierię projektu, ale są pewne sposoby, dzięki którym jesteśmy w stanie identyfikować takie centra. Drugim, i to jest pierwszy element, tak, identyfikujemy. Drugi element to jest to, żeby stworzyć powiązania pomiędzy tymi centrami, żeby zwiększyć ich atrakcyjność, a jednocześnie umożliwić ich wpinanie się we współpracę z innymi gospodarkami. Tutaj ogromne znaczenie na Mazowszu mają wciąż jeszcze inwestycje infrastrukturalne. Tak? No, mamy pewne projekty infrastrukturalne i widzimy, że za każdą trasą szybkiego ruchu idą powoli inwestycje przedsiębiorstw. Tam wyrastają duże hale, czy to produkcyjne, czy logistyczne, więc to musi być powiązanie pewnej polityki związanej z inwestycjami w twardą infrastrukturę, z instrumentami przyciągania przedsiębiorstw, ale też wspierania innowacji. Tutaj No, złą wiadomością dla podregionów jest to, że ci innowatorzy raczej preferują Warszawę, te najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, ze względu na dostęp do kapitału ludzkiego, to nagromadzenie przedsiębiorstw, ale w ramach projektujemy w tym momencie z województwem mazowieckim taką konstrukcję projektów modułowych, gdzie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać rozwój innowacji w tym całym procesie od tworzenia, robienia badań przemysłowych, prac rozwojowych do wspierania procesów produkcyjnych i wdrożenia, tak? I zastanawiamy się, czy możemy tutaj jakoś łączyć te lokalizacje na przykład centrów badawczych w Warszawie z tym, żeby wspierać produkcję w innych podregionach. Inne instrumenty obejmują identyfikację takich animatorów gospodarczych, pewnych podmiotów, które byłyby w stanie łączyć przedsiębiorców z uczelniami, wspierać innowacje. Także no, też rozważaliśmy, chociaż no, to w tym momencie nie weszło w ten proces jakby wdrożeniowy, relokację pewnych funkcji centralnych. O tym się dużo w Polsce mówi, żeby przenosić instytucje, ale to zawsze jest duży opór instytucjonalny, bo to się wiąże oczywiście z dużą restrukturyzacją, też zatrudnienia, relokacją ludzi, więc ten popularny instrument no, jest trudniejszy do zastosowania.
No dobrze, ja zadam jeszcze może ostatnie i może nieco przewrotne pytanie, bo zwykle myślimy o tym, że rozwój czy wzrost jest pozytywnym zjawiskiem i im więcej tego wzrostu, im nie wiem, bogatszy jest region, tym lepiej, ale spróbujmy też popatrzeć na to z drugiej strony. Czy to generuje jakieś problemy, czy też, nie wiem, wyzwania? Mam na myśli chociażby, i znowu przykład mazowiecki, konieczność statystycznego wyłączenia miasta stołecznego z całej reszty regionu, tak, która spowodowana jest no, po prostu optymalizacją dostępu do środków z polityki spójności. Czy taki szybki i spolaryzowany wzrost tutaj może być jakimś wyzwaniem, bo wiem, że unikamy słowa problem.
No tak, województwo mazowieckie akurat stanęło przed taką perspektywą tego, że przez to, że ma bardzo bogatą Warszawę, straci możliwość bardzo dużego wsparcia udzielanego w ramach polityk unijnych dla rozwoju regionów. Pewną ucieczką do przodu tutaj, to jest na pewno pewien instrument wspierania rozwoju tych słabszych regionów, ucieczką do przodu był statystyczny podział województwa mazowieckiego na dwa regiony, region warszawski stołeczny, czyli Warszawę i otaczające powiaty, i region tak zwany mazowiecki regionalny. Dzięki temu Warszawa stała się jakby statystycznie bardzo bogatym regionem z tym całym centrum, natomiast pozostały ten tak zwany NUC drugi, mazowiecki regionalny, trafił do koszyka tych biednych regionów, które mogą otrzymywać, biedniejszych, które mogą otrzymywać większe wsparcie w ramach Unii Europejskiej. I rzeczywiście to był zabieg o tyle istotny, że te biedniejsze regiony Mazowsza nie zostały pozbawione wsparcia. A to, o czym tutaj mówimy, to jeszcze jest zidentyfikowane czy nazywane pewną pułapką rozwoju regionalnego w ramach polityki Unii Europejskiej. I to jest bardzo istotne, bo to rzeczywiście wiąże się z pewnym wyzwaniem, przed którymi stoi nie tylko mazowieckie, ale też inne województwa, tak? Bo w ramach polityki spójności, gdy dany region przekracza w poziomie rozwoju mierzonym PKB na mieszkańca według siły nabywczej przekracza te 75%, wtedy poziom, intensywność wsparcia już nie jest tak wysoka. To oznacza, że regiony biedniejsze, które relatywnie szybko się rozwijają, trafiają w pewnym momencie na taką barierę wzrostu, bo oto sukces staje się przyczyną problemów. Problemów takich, że regiony nie mają tych pieniędzy na finansowanie rozwoju. Stąd trzeba patrzeć bardziej dalekosiężnie i wiem, że nie tylko województwo mazowieckie stanęło przed tym wyzwaniem, bo są inne województwa, które sięgają już tych 75%, ale tam zdaje się nie uda się dokonać tych podziałów, tego wyłączenia jakby bogatego centrum statystycznego, żeby wspierać biedniejsze podregiony, ale w Warszawie się to udało. Natomiast tutaj no takim instrumentem stabilizującym politykę rozwoju regionów w Polsce powinny być regionalne fundusze rozwoju, o których dyskutowaliśmy na innych panelach, a wynika to z tego, że województwa, które tworzą tego typu fundusze, które lokują, nie tylko rozdają dotacje unijne, ale lokują te środki w projektach z wykorzystaniem instrumentów finansowych, te województwa mogą liczyć na to, że te środki do nich wrócą. I jeśli powierzą te środki regionalnym funduszom rozwoju, to nawet w momencie, kiedy przekroczą kiedyś te mityczne 75 czy 90% średniego PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej, to wciąż będą miały instrumenty czy środki na wspieranie chociażby rozwoju przedsiębiorstw czy innowacyjności, realizację regionalnej polityki rozwoju. Stąd, aby unikać tej pułapki rozwojowej, o której powiedziałem, trzeba myśleć długofalowo, trzeba nie tylko myśleć o tym, jak wydać szybko pieniądze z Unii, sfinansować dotacyjnie różne projekty, ale też myśleć o tym, jak stworzyć trwałe instytucje wspierające rozwój regionów, a takimi instytucjami są te wspomniane już regionalne fundusze rozwoju, które w tym momencie mamy ich 13. Na Mazowszu mamy już decyzję zarządu województwa, że taki fundusz powstanie i jesteśmy w trakcie prac koncepcyjnych nad tym, jak ten fundusz zorganizować i mamy nadzieję, że w wyniku realizacji tego projektu, o którym pani profesor wspomniała, wkrótce powstanie w Polsce 14 już Mazowiecki Regionalny Fundusz Rozwoju.
Ja bardzo dziękuję. Tym samym zatoczyliśmy okrąg i wróciliśmy ponownie do instrumentów wspierania rozwoju, do instrumentów wspierania dyfuzji tego dobrobytu w regionie. I niestety czas jest najbardziej ograniczonym zasobem na forum ekonomicznym. Nasz dobieg końca. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Ewelina Szczech i rozmawiałam z profesorem Mariuszem Janem Radło ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.